Powiem szczerze, że nic tak nie podkreśla tragizmu tego, jakim chorym przemysłem jest branża porno, niż historie osób, które były tam, zaszły nawet daleko i na końcu się z tego wyrwały. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić kobietę, której udało się ułożyć życie po karierze w branży porno, i jest to historia, która czasami mrozi krew w żyłach. Poznajcie Brittany de la Mora z domu Ruiz. Jeżeli chodzi o nią, to też jest to osoba, jak w przypadku Joshua Bruma, której działania obserwuję od jakiegoś czasu. Zwłaszcza od momentu, kiedy opuściła branżę porno i zniknęła na jakiś czas. Cóż, miała ku temu dobre powody. Co ciekawe, jest też osobą, która dużo mówi o sobie, o swojej przeszłości. I oto, co udało mi się o niej dowiedzieć. Wychowywała się w San Diego, w Kalifornii. Obecnie jest szczęśliwą żoną i matką. Uwielbia spędzać czas z rodziną, jazdę na rowerach, skakanie na trampolinie, chodzenie na plażę i pływanie. Ale życie nie zawsze było takie wspaniałe. Jej dzieciństwo było traumatyczne. Była maltretowana, werbalnie i emocjonalnie. Praktycznie codziennie stosowano wobec niej wulgaryzmy i krzyczano na nią. Czuła się niekochana i odrzucona. Czuła, że nigdy nie będzie wystarczająco dobra dla nikogo. Miała problemy ze znalezieniem poczucia przynależności i miłości. W jej dzieciństwie społeczeństwo akceptowało pornografię. Wiele osób z jej liceum oglądało porno, a jeden z jej kolegów z klasy często mówił jej, że byłaby świetną gwiazdą porno. Wówczas nawet nie uprawiała seksu, to było dla niej obce i obrzydliwe. I kiedyś bardzo się na niego zdenerwowała, bo miała ambitniejsze plany, a udział w porno zdecydowanie nie był jednym z nich. W wieku 16 lat po raz pierwszy uprawiała seks ze swoim chłopakiem. Kochała go. Przynajmniej tak się jej wydawało, no, miała tylko 16 lat. Po tym, jak się z nim przespała, on ją zdradził, co złamało jej serce. Po tym wydarzeniu kilku jej przyjaciół zaprosiło ją do Tijuany w Meksyku na imprezę, ponieważ można było tam wejść do każdego klubu z ważną legitymacją ze szkoły średniej. Tej nocy upiła się, stojąc w kolejce w klubie ze striptizem, by rozebrać się na scenie. Była zdenerwowana, ale miała też złamane serce i była pijana. Ta kombinacja sprawi, że człowiek będzie robił rzeczy, których nigdy sobie nie wyobrażał, że zrobi. I kiedy zdjęła swój stanik, ludzie zaczęli krzyczeć: „O, jesteś piękna! Kocham cię!” I tej nocy przekonała się, że kiedy jest naga, ludzie nie tylko będą ją uwielbiać, ale także będą za to płacić. To, czego dzieci nie dostają w domu, będą szukać w świecie zewnętrznym. Była maltretowanym dzieckiem spragnionym akceptacji, uwagi, przynależności i miłości. Znalazła złudną i wypaczoną wersję tego, czego szukała, w klubie ze striptizem w Meksyku. Na studiach zaczęła zajmować się striptizem na poważnie, za pieniądze. Pewnej nocy do klubu weszła para producentów i powiedziała do niej: „Jesteś piękna. Twoim przeznaczeniem jest zostać gwiazdą. Kręcimy filmy romantyczne. Jeżeli kiedykolwiek będziesz zainteresowana, oto nasza wizytówka. Zadzwoń do nas.” Britney od początku wiedziała, że mówią o porno, a ona była mimo wszystko zainteresowana. Podziw i dość lukratywny, jak się wówczas wydawało, los zostania gwiazdą były tym, co według niej wystarczało jej do szczęścia. Była już aktywna seksualnie i rozbierała się przed ludźmi za pieniądze. Zastanawiała się więc, dlaczego nie pójść o krok dalej. Ale występowanie w porno nie było tym, czego oczekiwała. Zwłaszcza na początku. Nie miała narzuconych wielkich granic i pozwoliła swojemu agentowi rezerwować wszystkie sceny, w jakich miała wystąpić. Jednak on nie dawał jej uprzednio żadnych szczegółów. I miała 18 lat i wyglądała bardzo młodo, kiedy po raz pierwszy zaczęła występować w filmach porno. Sceny, do których była brana, były w zasadzie fantazjami o molestowaniu dzieci. I Brittany nienawidziła tego. Ubierano ją w stroje uczennicy, wiązano jej warkocze i sparowywano ją ze znacznie starszymi mężczyznami. Doszła do momentu, w którym musiała postawić na swoim i ostatecznie powiedziała nie. Nie zgodziła się na ugładzanie pedofilii jeszcze bardziej, niż to już miało miejsce. Doświadczyła przemocy, ale wiedziała, w co się pakuje. Jej agent zawsze mówił takie rzeczy jak: to będzie naprawdę ostra scena. Czy dasz sobie z tym radę? Pamiętała, że podczas jednej sceny chciało jej się płakać. Mężczyzna ciągnął ją za włosy z taką siłą, że wyrwał jej kilka kłaków. Występowała też w scenie, w której mężczyźni biczowali ją różnymi rzeczami. Nie postrzegała tego wtedy jako znęcanie się, ale teraz, gdy o tym opowiada, gdy spogląda wstecz, rozumie, że godziła się na to, by ludzie się nad nią znęcali. W szkole średniej cierpiała na anoreksję i zażywała kokainę, aby utrzymać niską wagę i powstrzymać uczucie głodu. Kiedy dostała się do branży porno, reżyser, również znany brutal, powiedział jej, że jest gruba i musi schudnąć. Ważyła wówczas jedynie niecałe 48 kg, ale i tak ją to mocno zirytowało. Minęło tylko około pół roku, od kiedy była leczona na anoreksję, a ten chamski komentarz sprawił, że zaczęła znowu zażywać kokainę. Brała kokainę codziennie, ale nie mogła znieść uczucia zjazdu po zażyciu. Jej ówczesny chłopak powiedział jej, żeby używała leków przeciwbólowych, aby zmniejszyć ten efekt. Więc wciągała kokainę, a potem brała leki, żeby uniknąć zjazdu. I to było takie błędne koło. W końcu środki przeciwbólowe przestały działać, były za słabe. Więc zaczęła używać opioidów. A w końcu, jak i te przestały działać, heroiny. Stała się pełnoprawną narkomanką. Potrzebowała narkotyków, żeby przebrnąć przez to, co przechodziła, występując w scenach porno. Potrzebowała narkotyków, aby zagłuszyć swój ból. Potrzebowała narkotyków, aby poczuć się szczęśliwą. I narkotyki są ucieczką, a ona biegła z dala od swojego bólu, zamiast biec prosto ku uzdrowieniu. Jak sama mówi, nigdy nie można się wyleczyć, unikając bólu. Ludzie muszą się z nim zmierzyć. Przez ostatnie 3 lata swojej kariery w filmach porno miała swojego Alfonsa. Alfons to po prostu inne określenie na handlarza ludźmi. I on kazał jej robić rzeczy, których nigdy nie chciała robić, jak na przykład sprzedawać seksualne usługi na stronach z reklamami w sieci. Z powodu jego przymusu zgodziła się również na sceny porno, którym odmówiłaby, gdyby miała swobodę wyboru. I gdyby nie ten Alfons, to nie grałaby w filmach porno. I zanim go poznała, rzuciła ten biznes po 3 latach, ale po tym jak go poznała, wciągnął ją z powrotem do branży. Branży, która ją uwięziła prawie na dobre. Na początku, kiedy w to wchodziła, myślała, że porno jest pełne uroku, blichtru, jak każdy inny show biznes. I nie wiedziała, że większość ludzi używa narkotyków i nie była świadoma, że zarażanie się chorobami przenoszonymi drogą płciową to rzecz powszechna. Przed porno nigdy nie uprawiała seksu bez zabezpieczenia. Branża obiecywała jej bezpieczeństwo, bo testujemy co 28 dni. Jednak tylko dlatego, że są te testy, nie oznacza, że jest się bezpiecznym jako aktor czy aktorka porno. Powiedzmy, że ktoś zrobi sobie test na obecność chorób wenerycznych ale potem uprawia z kimś seks bez zabezpieczenia i ten ktoś zaraża go czy ją kiłą czy rzeżączką tego samego dnia. Teraz, przez następne 28 dni, ta osoba rozprzestrzenia tą chorobę, którą złapała, dopóki nie zostanie ponownie przebadana i wyleczona. W branży porno jedynym momentem, w którym Britney nie czuła się bezpiecznie, było wtedy, kiedy krąg ludzi z branży porno usłyszał o tym, że ktoś zaraził się wirusem HIV. Każdy przechodził wtedy w tryb paniki, mając nadzieję, że nie pracował z kimś, kto pracował z osobą, która miała HIV. To zdarzyło się 2 razy w ciągu 7 lat, kiedy występowała. I te momenty były dla niej przerażające. Poza tym nie czuła się bezpiecznie, sprzedając usługi seksualne na stronach internetowych z ogłoszeniami. Nikt nigdy nie wie, kto pojawi się w drzwiach pokoju hotelowego. Oczywiście, narkotyki znieczulają poczucie strachu, ale nikt nigdy nie wie, czy osoba, która się w końcu pojawi, jest tam po to, by uprawiać seks, czy po to, by ewentualnie zgwałcić i zabić. A słyszała już wcześniej o takich zdarzeniach i zawsze miała te myśli z tyłu głowy. Na przykład, czy dziś jest dzień, w którym przyjdzie mi umrzeć? Już po roku bycia w branży zdała sobie sprawę, że nie chce być w porno. Ale w sumie została przez 7 lat. I jak sama mówi, to jej duma sprawiła, że ugrzęzła w tym miejscu. Pycha zawsze sprawi, że każdy będzie tkwił w okresie życia, w którym nawet nie chce być, a wszystko dlatego, że za bardzo boi się przyznać, że popełnił błąd i potrzebuje pomocy. Kiedy po raz pierwszy opuściła przemysł pornograficzny, była uzależniona od heroiny. Nie mogła zdobyć kolejnej dawki, bo jej dealer miał wyczerpane zapasy. Rozważała samobójstwo, bo proces odstawienia był nie do zniesienia. Jednak zamiast odebrać sobie życie, zadzwoniła do babci i poprosiła ją o pomoc. Zamieszkała z nią, ale po przejściu detoksykacji od heroiny związała się ze wspomnianym wcześniej Alfonsem, który wciągnął ją z powrotem w przemysł pornograficzny. I niedługo później, niedługo, po 3 latach, zdarzyła się tragedia. Jej chłopak, ten Alfons, został zamordowany. Został zadźgany nożem na jej oczach. Britney była przerażona i ukryła się na kilka dni, podczas gdy władze szukały tych, którzy popełnili zbrodnię, a ona, będąc odizolowana w hotelu, znalazła Biblię. Zaczęła ją czytać. I w trakcie czytania poczuła się inaczej. Jak sama opisuje, poczuła pewną wolność, której nigdy nie zaznała. Czuła, że strach, który ją ogarnął, znika, gdy zagłębiała się w każdą kolejną kartę Pisma Świętego. Coś w Słowie Bożym dawało jej tyle nadziei, tyle otuchy w tym jednym z najtrudniejszych etapów, przez które przeszła w życiu. Jednak opuszczenie przemysłu porno wcale nie jest takie proste i szybkie. Po jakimś czasie uznała, że musi znowu wystąpić w filmie porno. Po jakimś czasie, czyli po tym, jak jej Alfons zginął. Potrzebowała pieniędzy. Była spłukana, ponieważ przez ostatnie 3 lata ten Alfons zabierał wszystko, co zarobiła. Była w samolocie w drodze do Las Vegas na plan filmowy i nagle poczuła w sobie to coś, co zmusiło ją do zatrzymania się i zastanowienia się nad tym, co robi. W samolocie otworzyła Biblię i zaczęła czytać. Trafiła na objawienie Jana, 2 rozdział, wersety od 20 do 22. I tutaj przeczytam ten fragment. Oto co mogła przeczytać. Lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Izabel, która się podaje za prorokinię i naucza, i zwodzi moje sługi, uprawiać wszeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. I dałem jej czas, aby się upamiętała, ale nie chce się upamiętać we wszeteczeństwie swoim. To też rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, wtrącę w ucisk wielki, jeśli się nie upamiętają w uczynkach swoich. Po tym, jak to przeczytała, zaczęła płakać i błagać Boga o przebaczenie. Wyznała, że jej niemoralność prowadziła innych do grzechu. Głęboko tego żałowała. Po tych słowach, jak sama twierdzi, usłyszała wewnętrzny głos, który wzywał ją do porzucenia tego życia i zapewnił o ogromie Bożej miłości. Zapewniał ją o błogosławieństwach, jeśli zdecyduje się zrezygnować z dotychczasowego życia. W 2012 roku podjęła radykalną decyzję o porzuceniu branży porno na dobre. To była naprawdę trudna przemiana. Kiedy odeszła, przeszła od zarabiania ponad 30 tysięcy dolarów miesięcznie do niewiele ponad 11 dolarów za godzinę. Musiała się ukorzyć i prowadzić zupełnie inny styl życia niż ten, do którego była przyzwyczajona. Ale w końcu wyszła na swoje. I po tym, jak udało się jej wyjść na prostą i na dobre zostawić przemysł porno za sobą, Britney zaczęła szukać Boga każdego dnia. Zdecydowała, że odbędzie coś, co byśmy nazwali ceremonię czystości i poczeka z seksem z następnym partnerem do małżeństwa. Chciała, by ten mężczyzna stawiał Boga na pierwszym miejscu, a nie ją. I po tym okresie oczekiwania w końcu zaczęła spotykać się i poślubiła mężczyznę, który naprawdę ją kochał, ale przede wszystkim bardziej kochał Boga. I przez jakiś czas w swoim życiu zawodowym była agentem nieruchomości, ale teraz podróżuje po świecie, dzieląc się swoją historią i uświadamiając odnośnie szkodliwych skutków pornografii. Obecnie jest żoną Richarda de la Mora, pastora w Cornerstone Church, i mają córkę. Britney służy też jako diakon w tym kościele. Razem z mężem wydali 3 książki. Mają też podcast. Wierzą, że stan serca determinuje przebieg życia, więc ich misją jest pomaganie ludziom w uzdrowieniu i odzyskaniu tożsamości w Bogu, aby każdy mógł prowadzić prawdziwe życie w zgodzie z Bożą wolą. I wraz z mężem do dziś również prowadzą poradnictwo dla osób uwikłanych w pornografię. I po nawróceniu Britney nauczyła się, jak radzić sobie z bólem i zmaganiami, które często dręczą życie człowieka. Ona i Richard zachęcają teraz ludzi do zachowania czystego serca w trudnych czasach i rozpoczęli w związku z tym na ten temat serię wykładów pod tytułem Let's Talk Purity. Oto właśnie historia Britney de la Mora z domu Ruiz. Muszę przyznać, że ma naprawdę ładne imię. Dużo ładniejsze niż pseudonim w branży porno, którym kazali się jej posługiwać. Ale czego możemy się od niej nauczyć? Jak wspomniałem, nie jest ona jedyną aktorką porno, która uciekła z tego toksycznego środowiska i chorego biznesu i całą swą wiedzę i doświadczenia przekazuje światu, by pokazać, czym naprawdę jest współczesna pornografia i przemysł usług seksualnych. Prawdą jest, że przemysł filmów porno i świadczenia usług seksualnych nie byłyby tym, czym są dzisiaj bez handlu ludźmi, wykorzystywania seksualnego, uzależnień od narkotyków i przemocy seksualnej. Podczas gdy ludzie z branży porno rzadko mówią o przemocy i wyzysku, jakich doświadczają, z powodu obawy przed znalezieniem się na czarnej liście w branży, do której poszli, aby przetrwać w tym świecie, to w wielu wypadkach ci, którzy wyrwali się stamtąd, dzielą się swoimi trudnymi doświadczeniami po opuszczeniu branży porno i po odzyskaniu wolności. Te osobiste historie rzucają światło na to, jak naprawdę wygląda świat komercyjnego seksu. I często aż serce się kraje, jak to się czyta. A jeszcze bardziej, jak się tego słucha. Ale ofiarami porno nie są ci, którzy siedzą w tym przemyśle. Nie tylko oni, ale również ci, którzy siedzą po drugiej stronie ekranu.